się z tym światem, to by nas zabrał w momencie nawrócenia. Ale on nas nie zabrał, dlatego że chce, żebyśmy po to pozostali. I dzielili się po prostu tym światem, które my wzięliśmy, to światło, które my wzięliśmy w naszych serc, abyśmy dzielili się z innymi. Czy wszyscy się nawrócą? Bóg chciałby, żeby się wszyscy nawrócili. Taka jest Boża wola. Nie wszyscy umiłują światłość. Tak Biblia mówi. Nie wszyscy umiłują. Nie wszyscy chcą poznać. Nie? Niektórzy nie usłyszeli, więc nie poznali. I to jest też problem. Bóg za nimi woła. Ale niektórzy nie chcą do końca poznać światłości. Niestety taki jest fakt. Bóg dał nam wolną wolę. Ja też spotykam się z takimi ludźmi, którzy żyją naprawdę w bardzo różny sposób i często niezbyt przyzwoity i sprawiedliwy. I nie boję się z nimi, jeżeli mam okazję już tak jakoś tam się zaprzyjaźnimy, porozmawiać szczerze o takich życiowych sprawach, o Bogu. Ale czy myślicie, że od razu się ludzie nawracają? Czasami w ogóle ich to nie interesuje. Oni rozumieją, że jest Bóg. No, ty się modlisz, no tak, ty się modlisz. No. A nie, to nie, ja to tam różne rzeczy, nie? Po prostu oni są świadomi, oni rozumieją, ale nie chcą, nie? Można się o nich modlić tylko, żeby po prostu, żeby coś w Bóg w ich sercu zmienił. Ale to nie jest proste, żeby my nie jesteśmy w stanie kogoś nawrócić. Nie ma szans takich. Taka osoba musi sama wiedzieć, że chce się nawrócić. Ale co należy? Należy tak samo nadal ich kochać. Tak, wiecie, ja mam takiego znajomego, który naprawdę jest, można powiedzieć, bezbożnikiem. A ponieważ tam troszkę czasami tam w sprawach takich biznesowych się kontaktujemy. No i tak wyszło, że tak jakoś czasami łatwiej jest jemu ze mną porozmawiać o pewnych rzeczach. Nie ma po prostu w ogóle żadnych przyjaciół. No i co? Ja nie wchodzę z nim w tą bezbożność, tak? Ale co mam zrobić? Dystans po prostu religijny, ty bezbożniku, z tobą nie rozmawiam, tak? Bo ja tu jestem święty. To jest faryzeizm. To jest faryzeizm. Ja po prostu, ten człowiek, jeżeli się nie nawróci, on idzie do piekła. Ja mu to wiele razy mówiłem. Z przyjaźnią. W zaufaniu. Nie powiedzieć, słuchaj, to jest grzech. Ty bardzo grzeszysz. Zrozum, że to dla ciebie, po prostu to cię zaprowadzi do piekła. Ale on w ogóle, wiecie, on to tak jakby, wiecie, to tak... Tak, no, bajkę ogląda jakoś. No co on tam, mówi. No piekło tam, wiesz. Wiecie jak to, ludzie uśpieni zupełnie, totalnie, nieświadomi tego, co się dzieje, nie? Ale czy mam go odrzucić? Nie mogę. Nie mogę go odrzucić, chociaż czasami jest niedobry, więc po prostu czasami się wkurzam na niego, bo po prostu ma takie cechy charakteru. Ale jakoś tam się staramy wrócić później do jakiejś tam relacji normalnej. I z różnymi ludźmi takie sytuacje miałem. I co, mam ich odrzucić? Nie. Czy Jezus ich odrzuca? Nie. Jezus ich nie odrzuca. I nigdy ich nie odrzuci. Zawsze będzie okazywał im miłość. Zawsze. Zawsze będziemy okazywał tą przyjaźń, miłość, po prostu zatroskanie, współczucie. Ja nie bagatelizuję tego, w jaki sposób on żyje, tylko po prostu on to wie i on to nawet już teraz po kilku razach on to rozumie, że on mnie widzi i on wie, co ja mam do powiedzenia jemu na temat jego życia. Rozumiecie, o co chodzi? Ale ja mu mówię to po prostu z akceptacją, z przyjaźnią, z miłością, z troską. Nie mam problemu, żeby siąść z nim, po prostu wypić herbatę czy pojechać z nim. Jedynie tylko czasami jego żarty, po prostu wiadomo, jak to jest z takimi żartami. Czasami nie chcesz słuchać już pewnych rzeczy. Niektórzy z nas wiedzą, jak to jest. Ale wiecie, no po prostu Jezus przebywał z tymi ludźmi. To ciekawe. On przebywał z celnikami i grzesznikami. Nie? Oni lgnęli do Niego. To jest po prostu niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że On szedł szukać tego, co jest zgubione. Tych właśnie ludzi po prostu zgubionych, zagubionych, którzy nie wiedzą, w którym kierunku iść. Nie? I taka powinna być nasza postawa. I myślę, że jeżeli będziemy mieli postawy takie, jak miał Jezus, będziemy rozumieć to w odpowiedni sposób, Bóg będzie się przez to przejawiał. Bóg będzie nam dawał taką mądrość i zdolność i miłość, w jaki sposób z tymi ludźmi rozmawiać. I po prostu i ich serce będzie mnie otwierał. Przede wszystkim Ewangelia nie jest czymś, co mamy po prostu nawtykać komuś do głowy, wbijać młotkiem. Nie w ten sposób. Okaż komuś serce. Dlatego, że Bóg nam okazał serce. Taka jest Ewangelia. Okaż mu przyjaźń po prostu, okaż mu miłość, a serce tych ludzi się otworzy. I myślę, że na tym polega Ewangelia. Tak jak tutaj widzieliście, zrobiłem ten obraz, tak? Bóg przyjął, z miłością przyjął. I on cały czas przyjmuje w ten sam sposób. To jest objaw miłości. Ewangelia, śmierć Jezusa na krzyżu i przyjęcie nas, to jest objaw Jego niesamowitej miłości. Można byłoby o tej miłości opowiadać w nieskończoność. Dzisiaj przygotowałem takie słowo, które mówi troszeczkę właśnie o naszym życiu i to jest to, co już do tej pory powiedziałem, to jest część tego właśnie, co chciałem powiedzieć. Tak jak widzieliście, grając tego ojca, przyjąłem syna. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas jest bardzo cenny w oczach Boga. Pomyśl sobie o sobie, której nie lubisz, albo która cię zraniła, albo z którą masz problem, albo nie wiem o kim jeszcze po prostu, albo którego kiedyś cię zranił, jeszcze nie przebaczyłeś mu. Pomyśl sobie, że on też jest bardzo cenny w oczach Boga i ty też jesteś bardzo, bardzo cenny w oczach Boga. Jesteś dla niego ważny, jesteś dla niego drogi. On o tobie myśli. On o tobie myśli. On zna cię po imieniu, on wie, jak się nazywasz, jakie masz problemy, jakie masz kłopoty, co czujesz, jak się czujesz. Jest to dla niego ważne, jest to dla niego drogie, jest dla niego bliskie. On ma dla ciebie czas. Ja nie zawsze mam czas dla moich dzieci, choć staram się im chociaż parę minut poświęcić czasami. Niestety nie jestem doskonałym ojcem, Biblia o tym mówi, więc jestem biblijny. Nie jesteśmy doskonałymi ojcami, tak? I rodzicami. Czasami się wkurzymy wtedy, kiedy nie trzeba. Bóg się na nas nie wkurzy, bo On jest doskonałym ojcem. On o nas myśli, On czuje, On rozumie, On współczuje. Jest z nami w naszych trudnościach i wtedy nawet, kiedy zbłądzimy i idziemy w krzaki, On z nami jest. Troszczy się o nas. Czasami niesie nas na ramionach. Pamiętacie tą historię? Nie wiem dokładnie, skąd ona pochodzi w pierwszej kolejności, ale ta historia już wiele razy była opisywana. Dochodzi, wierzący dochodzi do końca swojego życia i przegląda przed Bogiem po prostu historię całego swojego życia i dochodzi do pewnego momentu, a jego życie było tak zaznaczone taką osią czasu, gdzie były po prostu ślady jego stóp. I mówi, Panie, zobacz, tu mnie zostawiłeś. Tutaj się, idzie sam, później się nawrócił, tu są już dwoje śladów, tak, idzie razem z Jezusem, a potem mówi, Panie, tu mnie zostawiłeś, było mi tak ciężko, Ty mnie zostawiłeś. Znacie tą historię? A Jezus powiedział, nie zostawiłem Cię, tylko byłeś tak słaby, ale musiałem Ciebie nieść. Kiedyś, jak to usłyszałem, w trudnych chwilach swojego życia się rozpłakałem po prostu, bo to był taki moment, kiedy po prostu Jezus mnie niósł. I tak czasami z nami bywa. On nas nigdy nie zostawi, nigdy nas nie opuści. Nawet jeżeli jesteśmy tą owieczką, która wchodzi gdzieś tam w krzaki. Jezus nas po prostu nie pozostawi, tylko pójdzie za nami, aby nas szukać. I dzisiaj po prostu to, co też mówię do nas wszystkich, do samego siebie. Jesteśmy dla Niego drodzy, jesteśmy dla Niego cenni, jesteśmy szczególni dla Niego, jesteśmy Jego stworzeniem i jesteśmy Jego synami, Jego dziećmi, których On chce też, my dostąpiliśmy tego usunowienia, prawda? On chce, żebyśmy dostąpili tego usunowienia. On nas stworzył po to, abyśmy z Nim królowali. On nas przeznaczył. Zanim założył świat, zanim założył niebiosa, już Ciebie i mnie widział i znał. Już o Tobie myślał. Już wiedział, że się urodzisz, że będziesz. Być może zaplanował, z jakich rodziców się urodzisz. Ty narzekasz na swoich rodziców, a Bóg to zaplanował. Ja nie powiedziałem, że oni są doskonali. Ja powiedziałem, że Bóg to zaplanował, abyś się urodził w tej rodzinie. Nie zaplanował też, aby oni zrobili tak jeszcze, jakie zrobili, ale jednak Bóg zaplanował, abyś się urodził z tych rodziców, tak? Dlatego, że małżeństwo może człowiek zmienić, tak? Ale narodziny, w której rodzinie się kto rodzi, tego nie da się zmienić. To nie my decydujemy o tym. Prawda? To już Bóg decyduje. Więc szanuj swoich rodziców i dziękuj Bogu za nich, niezależnie od tego, jacy oni są, bo są biblijni, że nie są doskonali, ale biblijnym jest to, żeby dziękować Bogu za nich, co oczywiście czasami jest trochę trudne, ale rośniemy w tym, tak? Zmieniamy się. Jak trochę nam się tam coś czasem nie uda, to jednak później się nawracamy. Taka sytuacja, jak to pokazałem, jeżeli mam kochanego syna, tak, jednego czy drugiego, jeżeli on coś zrobi złego, czy ja go przestaję kochać, czy ja się na niego gniewam, nie. Chcę go skorygować, tak, aby mu pomóc wejść na tą właściwą drogę, tak. Jeżeli coś złego robi, to chcę mu pomóc po prostu. Dlaczego? Dlatego, że go kocham. Dlatego, że dbam o niego. Nie dlatego, że jestem wściekły na niego i chcę mu po prostu dowalić, tak? W jakiś sposób, że tak powiem, dosadnie. Ale dlatego, że dbam o niego, troszczę się o niego, dlatego go koryguję. I my jesteśmy bardzo cenni. Bóg o nas myślał, kiedy zakładał niebiosa. Zna nas po imieniu. Planował dla nas przyszłość. Nie chciał dla nas porażki. Nie chciał dla nas potępienia. Nie chciał dla nas potępienia. Nie przeznaczył nas na potępienie. Żadnego człowieka Bóg nie stworzył na potępienie. Żadnego. Jezioro ogniste, czyli wieczne potępienie, inaczej można powiedzieć potocznie piekło, to wieczne potępienie nie jest przygotowane dla ludzi. Ono jest przygotowane dla diabła. Czy jeżeli ja stałem tu w tym miejscu i podszedł do mnie Daniel, on musiał poprosić, tak? Powiedzieć, chcę być twoim synem. Tak jest z nami, że my przychodzimy do Boga i mówimy, Panie, chcę być twoim synem, chcę być zbawiony, dlatego przyjmujesz zbawienie w Jezusie. Ale gdyby Daniel powiedział, popatrzył na tę sytuację i powiedział, nie chcę. Ja bym powiedział, ale ja cię zapraszam, przedstawiam mu całą Ewangelię. On mówi, nie chcę. To czy Bóg może go wziąć na swojego syna na siłę? Nie może, nie może, on nie może pogwałcić twojej woli. Dlatego, że dał ci wolną wolę, on nie może tego teraz zmienić. On może płakać za tobą i mówić, co się z tobą stanie, czy jesteś tego świadomy, ale nie może tego zmienić. Sam decydujesz, co wybierasz w tym momencie, jeśli wiesz, o czym decydujesz. Niestety ludzie w świecie często nie wiedzą, o czym decydują, ale naszą rolą jest, aby w miłości im to jakoś w jakiś sposób dotrzeć, przemówić, pokazać. Prawda? Dlatego niestety to, co jest przygotowane dla diabła i jego demonów, niestety spotka tych ludzi, którzy nie chcą miłować światłości. Ale powiem wam taką rzecz. Płaczmy za tymi ludźmi. Nie oddawajmy ich o tak, o ty nie chcesz, to dobra, idź sobie swoją drogą, po prostu płaczmy za nimi. Chociaż mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy Bóg powie, że już wyjątkowe sytuacje, bo jest taki przykład jeden w Biblii, aby za pewnych ludzi nawet się nie modlić, a to są wyjątkowe, wyjątkowe. To jest 1%, tak? A 99% po prostu mamy się modlić o tych ludzi. Powiedziałem też o tym, że Bóg o nas dba, prawda? I się o nas troszczy. I zależy mu na nich, prawda? Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy jego dziećmi. I Biblia mówi, że jak w nas wychowuje, że Bóg jak wychowuje swoich synów? W karności. Ale straszne normalnie, że nas Bóg karci. Tak jak mówiliśmy wtedy, to karcenie nam się źle kojarzy. Bardzo dobrym, na przykład w King James Version, ten werset z Księgi Salomona o tym, że Bóg nas karci, jest koryguje. A to jest zupełnie inaczej znaczy, że nas Bóg koryguje, prawda? Ale po co nas koryguje? Dlaczego? Żeby mógł, nie wiem, być dumny bardziej z nas? Z jednej strony troszeczkę tak, no bo to tak jest też tak w Biblii napisane, ale przede wszystkim dla nas samych. Dlaczego my korygujemy nasze dziecko, żeby na przykład nie poszło ze złymi ludźmi i nie piło i nie paliło? Bo wiemy, że to zniszczy jego życie. Tak? Dlatego Bóg nas koryguje, aby coś nie zniszczyło naszego życia. I my się czasami buntujemy, nie lubimy, my chcemy po swojemu, tak? No tak jest czasami, no to Bóg mówi, dobra, no to zrób po swojemu, no, jak chcesz się przekonać. Później wracamy często do Boga, mówimy, Boże, na nic jest. No na nic jest, no mówiłem ci, że będzie na nic. Tak jest z nami. Dlatego po prostu bądźmy wdzięczni Bogu za to, że nas koryguje i poddajmy się pod Jego korektę. Powiedzmy, Boże, koryguj mnie, nauczaj mnie, prowadź mnie, kształtuj mój charakter. Czy wiecie, że 90% naszych problemów to jest z powodu naszego, nie powiem głupoty, bo to źle brzmi, ale jesteśmy głupi czasami. Ja też jestem czasami. Po prostu braku mądrości, tak to ładnie brzmi, tak? Braku mądrości. Brakuje nam mądrości życiowej, dlatego mamy problemy często. Gdybyśmy mieli taką perfekt zdolność w myśleniu, w planowaniu, w uczeniu się, to tak, kasa, życie, rodzina, wszystko by się poukładane. No. Ale nie jesteśmy tacy po prostu. Mamy problemy z brakiem mądrości. Nie wiemy, co będzie dalej. I ja tak marzyłem o czymś takim, kiedyś zastanawiałem się nad tym i oglądałem pewien film, kiedyś trafił do mnie w ręce taki film. Polski film pod podobnym tytułem jesteś Bogiem, czy coś takiego, o tych muzykach, ale to nie o to chodzi, bo tego nawet nie oglądałem, bo to jest jakieś troszkę dziwne. Ale angielski jest bardzo podobny film, tylko że nie jestem Bogiem chyba, tylko jesteś Bogiem, jakoś tak, na odwrót, nie? I tam jest taka historia, że człowiek bierze taką pigułkę, to jest jakiś narkotyk ogólnie, uzależniający bardzo silnie. Jestem Bogiem, tak? Nie, chyba tylko jestem albo jesteś, coś takiego w polskiej wersji. Oglądaliście, bierze swoją pigułkę po prostu i wszystko mu, wiecie, po prostu zmysły, zdolność myślenia, kojarzenia, pamięć, doskonałość. My pracujemy na iluś tam tylko procentach w naszych umysłach, a tam wtedy po prostu mu się włącza doskonałość. No i rzeczywiście jest doskonały po prostu i nie męczy się i w ogóle jest geniuszem, biznes, akcje jakieś tam, wiecie, wszystko po prostu jest super, nie? I ja sobie to obejrzałem, taki myślę, o rany, ale czad, po prostu jakby tak z nami było. I zrozumiałem, że to jest, że faktycznie my po prostu z braku wiedzy, mądrości, doświadczenia, przez naszą głupotę, przez nasze zaniedbania, przez nasze cechy charakteru, przez to, że człowiek jest zmęczony i nie umie pomyśleć logicznie i po prostu i przez nasze jakieś trudności, bo byliśmy wychowani w taki, a nie w taki sposób. Prawdopodobnie gdybyśmy nawet byli wychowani, gdybyśmy się urodzili na innym kontynencie, zupełnie inaczej byśmy żyli, bo byśmy wyrośli w innej kulturze. Więc to są nabyte po prostu pewne rzeczy. Więc dałem sobie sprawę, że po prostu Bóg chce nas poprowadzić lepiej, bo On myśli w sposób doskonały, tylko my po prostu mamy bardzo ograniczone czasami myślenie o nas. I stąd często popełniamy bardzo, bardzo dużo, dużo błędów. Ale Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy dla nas, tak? I On rozumie to, że jesteśmy słabi. On przeszedł przez te rzeczy. Jezus, dlatego Jezus po prostu został narodzony w takim samym ciele jak my, w takich samych okolicznościach i przeszedł przez te wszystkie trudności, które my widzimy, aby stać się tą doskonałą ofiarą, aby stać się tym arcykapłanem, który może współczuć z naszymi słabościami. I my dziedziczymy Ducha Bożego, który jest nas uzdalnia do tego, aby żyć po prostu tym innym życiem. Mówiłem właśnie o tej doskonałości, to taki jest już inny temat, bo to można sobie pomarzyć troszeczkę o tym, ale prawdopodobnie, mogę to zakończyć tak tylko tą myśl, prawdopodobnie, tak myślę, w tym momencie, kiedy Biblia o tym mówi, że kiedy się z Nim spotkamy lub kiedy zmartwychwstaniemy, nasze ciało zostanie przemienione, tak, w ten sam obraz, jakim jest Jezusa ciało. Jest takie słowo, zostanie przemienieni. Czyli najprawdopodobniej, ja tak myślę, że najprawdopodobniej nasza zdolność też myślenia, emocji i tak dalej zostanie przywrócona, jak przed jeszcze skażeniem w Ogrodzie Eden. Czyli po prostu nasz sposób myślenia, pojmowania będzie tak jak po tej pigułce w tym filmie prawdopodobnie. Także ja sobie nie wyobrażam, ilu geniuszy będzie chodzić wtedy po ziemi po prostu i w Ogrodzie Eden, więc po prostu będzie, czy w raju, czy na nowej ziemi, nowym niebie. To będzie niesamowite i takie rzeczy nas czekają. Ja tak myślę, to jest takie moje myślenie. Myślę, że to częściowo biblijne, ale oczywiście pod korektę poddaję swoje myślenie. Mówiłem też o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, On nas chce korygować, prawda? Po co chce nas korygować? Abyśmy zdobyli sobie skarby w niebie. Tak, Biblia o tym mówi, to jest w Łukasza na przykład, jest napisane, aby gromadźcie sobie skarby w niebie, nie tutaj na ziemi, tak? Czyli mówi o pewnym rodzaju skarbów, które należy sobie w niebie zgromadzić. Jak masz konto w banku, prawda? Masz konto w banku albo skarbonkę. Dzieci mają skarbonkę, tak dzieci już nie ma, ale może młodzież, nie każdy z młodzieży ma konto w banku. Lubisz tam zaglądać, zastanawiać się, ile tam masz, albo masz jakieś swoje takie miejsce, gdzie masz swoje takie ulubione przedmioty, jakieś pamiątki. Masz takie coś, żeby lubisz tam zaglądać i sprawdzać, ile ich jest, tak przekładać. Jak byłem dzieckiem, to lubiłem sobie wysypywać pieniążki ze skarbonki, sobie liczyć, takie różne rzeczy. To normalne, nie? Każdy z nas ma takie tendencje, prawda? Przeglądać swój majątek. Tak to się nazywa. Przeglądamy tu swój majątek. Czasami zastanawiamy się nad tym, co posiadamy, tak? Ja przeglądam swój majątek największy. Ostatnio przeglądałem go, kiedy siedzieliśmy w McDonaldzie, wyobraźcie sobie. A przeglądanie mojego majątku polegało na tym, że patrzyłem na moją rodzinę. Myślę, wow, ale majątek, no, ja tak sobie przeglądałem. Począwszy od dzieci, kończąc na żonie, mówię, to jest mój majątek po prostu. To jest majątek. To jest majątek. To jest coś bardzo cennego, nie? To jest tak, no. Możemy siebie nawzajem też traktować jako majątek. Jesteśmy dla siebie pewnego rodzaju majątkiem. Czasami potrzebujemy więcej, jesteśmy bardziej kosztowniejsi. Potrzebujemy więcej wydatków wydawać na ten majątek, czasami mniej, ale jesteśmy dla siebie majątkiem. Ale mamy też majątek w niebie. Ja wierzę, że mamy majątek w niebie. Duchowy, życiowy majątek w niebie. Nie jest to majątek typowo złota, prawda, finansów, ale to jest coś więcej. Masz majątek w niebie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my często nasze życie, nawracamy się, mówimy, o, już jesteś nawrócony, teraz chrzest w wodzie, chrzest w Duchu Świętym, no już super, już masz wszystko. To nie jest wszystko, to jest dopiero początek drogi. Do majątku. To jest początek drogi wychowania. To jest ten moment, kiedy wziąłem Daniela po prostu i dostąpił usunowienia. To jest początek twojej drogi. Nawrócenie to jest początek drogi. To jest początek twojego wchodzenia w dziedzictwo, twojego nauczenia się, twojego kształtowania charakteru, twojego szlifowania ciebie. I tu jest decyzja twojego serca, czy chcesz być, mieć serce takie, które ulegnie temu szlifowaniu. Czy będziesz tą gliną w rękach garncarza, która chce być ukształtowana, czy będziesz oporny, uparty i nie będziesz się poddawał, będziesz się rozlewał na tym kole garncarskim, czy pękał i po prostu nie opierał się. Sam wiesz, jakie masz cechy charakteru. Ja wiem, kiedy się opieram przed Bogiem, kiedy nie. Kiedy sam nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. To są różne momenty w życiu. Jest tam, czasami nie wiemy, co o tym wszystkim myśleć. To nie jest takie wszystko łatwe, ale Bóg stoi za nami. On mówi, ja jestem twoim ojcem i chcę cię ukształtować. Chcę cię wychować. Czy możesz Bogu powiedzieć tak, amen, Boże, wychowaj mnie? Amen. A wiecie, co wy mówicie? A wiecie, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego? Ja też się modliłem czasami, że Boże, dobrze, tak, Panie, zrób wszystko, co trzeba, nie? A potem wiecie, za parę miesięcy jak się modliłem? Jak Dawid. Panie, ale nie zabij mnie, nie zniszcz mnie, bo mogę tego nie znieść. Jest takie miejsce, nie pamiętam, w którym psalmie, że wychowuj mnie, ale po prostu mnie zachowaj. Autentycznie. Wiedziałem, że po prostu takie trudności przyszły po prostu, że myślę, nie dam sobie rady po prostu z tym wszystkim. Mówię, Boże, zachowaj mnie, bo już dalej nie wytrzymam. Wiecie, to jest tak, Bóg mówi, dobrze, no, powolutku, nie? Ja mówię, Boże, chętnie, ale powolutku, tak? Miej cierpliwość nade mną, nie? Ale to jest dobre. To jest dobre, jeżeli Bóg nas prowadzi i wychowuje ciebie, to jest dobre. Wiedz to, co wielokrotnie mówiliśmy. Przez trudności Bóg nas często wychowuje. Przez wytapianie w ogniu. Po co? Abyśmy skarb w niebie zgromadzili. Dlatego, że dojdziesz tam i powiesz, Boże, nic tu nie ma. Bóg mówi, no a ja ci tyle razy mówiłem, że tu nic nie będzie. Czego ty się spodziewałeś? Tak jak wiecie, byśmy mieli dziecko swoje, ono by po prostu przez całe życie przeżyło bezstresowo, tak? Wychowane bezstresowo, żadnego karcenia, żadnej konsekwencji. Żyj sobie jak chcesz i później on się w wieku 30-40 lat mówi, tato, ja będę umierał, bo ja ćpałem, piłem, po prostu robiłem wszystko, ja w ogóle nic nie jadłem, tylko słodycze i Coca-Colę, tak? I w ogóle organizm mój wykończony, choruje, zaraz po prostu heroinę muszę wstrzyknąć, bo nie daję sobie rady i umrę zaraz po prostu. I ojciec by co powiedział? A to, wiesz co, nic się nie stanie, nic się nie stanie. Musi powiedzieć, a co ty myślałeś? Prawda? Bądź, rozumiejmy to, że po prostu musimy sami do siebie czasami, tak wiecie, przyłożyć taką miarę, powiedzieć, co ty sobie myślałeś? Sam do siebie powiedz tak po prostu, że będziesz żył w niewłaściwy sposób i oczekiwał dobrych owoców. Nie da się tak. Całe szczęście się nawróciliśmy, już żyjemy troszeczkę inaczej, więc teraz planujemy, aby nasze życie wyglądało w inny sposób. Jest w Salomona napisane, że życie sprawiedliwego jaśnieje aż do białego dnia. Znacie ten werset, prawda? Że nasze, mogę to przeczytać, że nasze życie po prostu jaśnieje aż do białego dnia. Dlaczego? Życie sprawiedliwego. Dlatego, że w momencie, kiedy się nawracamy, nie tak, droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Twoja droga sprawiedliwego jest jak blask zorzy porannej. Wracałem ostatnio o świcie, gdzieś od drugiej w nocy, także pięknie oglądałem blask zorzy porannej. Wczoraj, czy jakoś wczoraj chyba tak, tak, wczoraj. Wczorajszy blask zorzy porannej oglądałem cały czas przed sobą. Wyjechaliśmy stamtąd w tą stronę, więc to widać. Więc pięknie jaśnieje, bo to jest, jak jest takie niebo, to są wspaniałe widoki. Aż do białego dnia, aż do tego momentu słońca. I to rzeczywiście wygląda niesamowicie. I nasze życie jest takie, które po prostu idzie i ma jaśnić, tak? Dlatego Bóg nas kształtuje, Bóg po prostu koryguje nas. Jeżeli ty się poddajesz pod tą mocną rękę Bożą, jeżeli ty trwasz w Panu, jesteś jak w tym krzewie winnym, którym jest Jezus Chrystus, On się będzie przycinał, będzie cię korygował, będzie ci dawał te soki najlepsze, abyś po prostu rósł, wzrastał i zakwitnął i przynosił owoc. Taki jest cel swojego życia. Zakwitnij i przynoś owoc. I ciesz się tym po prostu, gdzie cię Bóg zasadził. Raduj się z tego miejsca, kim jesteś i co masz, jakie bogactwo masz wokół siebie. Masz kogoś w rodzinie, kto jest jakiś trudny? Dziękuj za niego Bogu. Im więcej z tych trudności, tym bardziej dziękuj Bogu za niego. Nie złożysz przed Bogiem, nie narzekaj na tego człowieka. Nie obgaduj go za plecami. Dziękuj Bogu za tą osobę. Módl się we właściwy sposób. Myślę, że dobrze jest się również, kiedy jesteśmy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na tej drodze sprawiedliwych, która ma jaśnić coraz bardziej jak blask zorzy porannej, to powinniśmy się modlić w ten sposób, powiedzieć: Boże, wychowuj mnie, prowadź mnie, kształtuj mnie, koryguj mnie. Jeśli coś źle robię, koryguj mnie. To karcenie, które powinniśmy umiłować od Boga, bo tak Biblia mówi, że mądrością jest, aby kochać to karcenie, czyli miłować karność, tak jest napisane w Księdze Salomona. Pamiętacie ten werset? Kto nie pamięta, to przeczytam. To jest w Przypowieści Salomona 12:1. Kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, jest głupi. Pytanie, kto z nas, was lubi, jak ciebie ktoś karci, jak tobie ktoś mówi, że coś robisz źle? Nikt z nas tego nie lubi. Ja nie znam takich ludzi. Sam taki nie jestem. To jest straszne, jak ktoś mi coś mówi. I oczywiście się myli zawsze. To ja mam rację. Tak, różnie to bywa, prawda? Czasami jest tak, że ktoś się myli lub robi to w niewłaściwy sposób. To jest fakt. Ludzie czasami robią to w niewłaściwy sposób, czasem się mylą. Tak, to jest okej. Czy to są bliscy, czy dalsi ludzie. Tak jest. Zresztą wiemy to na przykład jako uczniowie szkoły. Kochani, szczególnie mówię to do uczniów, do młodzieży. Często wasi nauczyciele nie są dla was mili, karcą was w niewłaściwy sposób, wystawiają niesprawiedliwe oceny. Tak jest, zgadzam się. No. Ale ogólnie rzecz biorąc, wyciągnijcie z tego dobrą naukę i zacznijcie odrabiać te lekcje, czy te sprawdziany pisać lepiej po prostu i nie spóźniać się i nie wagarować. No jakieś tam, jakąś rację mają jednak. No. Ogólnie spróbujcie popatrzeć przez nich. Tak. O co temu nauczycielowi chodzi, nie? Bądźcie mądry. Tak samo jest z nami. Jest napisane w Salomona, tego już nie będę szukał, że Bóg raduje się, kiedy jego syn jest mądry. Jesteś radością dla swojego ojca czy dla swojej matki, kiedy jesteś mądry. Mówię to do młodzieży. Kiedy mądrze postępujecie, jesteście radością dla swoich rodziców. I dla Boga również. Jesteście radością. Bóg się cieszy z was. Miałem takie sytuacje w życiu, kiedy, i to też wcale nie na samym początku nawrócenia, wtedy również, ale później też, że kiedy doszedłem, poczułem, że sprawdziłem się w pewnej trudnej sytuacji, że jednak tym razem zdałem ten egzamin, to czułem normalnie radość po prostu wokół mnie. Coś takiego, że wow, coś się stało. Wiecie, o co chodzi? Tak jakbyś zdał pewien egzamin, nie? Miałem takie sytuacje w życiu, które naprawdę wyraźnie później myślałem, coś się wydarzyło, że przed tą sytuacją myślałem, jak to będzie, czy ja się sprawdzę, czy uda mi się, czy nie pójdę w tym złym kierunku, ale jakoś udało się przede mną dobrze, chociaż było bardzo ciężko, a potem czułem radość i satysfakcję. Dosłownie, miałem raz taką sytuację, dosłownie, jakbym miał wrażenie, że w niebie jest po prostu radość i wesele, że udało się, przeszedł, zdał egzamin. Taką miałem raz sytuację. I zachęcam was, abyście również po prostu mądrze podejmowali pewne decyzje. Mądrze mieli relacje z innymi ludźmi. Jeżeli kogoś bliskiego potrzebujecie napomnieć, zróbcie to z miłością. Zróbcie to w odpowiedzialny sposób. Jeśli macie za dużo złości do tej osoby, to może się wstrzymajcie z tą złością. Ostatnio też taką książkę przejrzałem, tylko niestety nie miałem czasu jej przeczytać, o wychowaniu dzieci. I też mi dała do myślenia, że my często po prostu z pośpiechu, czy z jakiejś takiej niecierpliwości, dziecko coś tam chce i my po prostu go karcimy w nieodpowiedni sposób. Powinniśmy zrozumieć, o co mu chodzi za tym wszystkim i powiedzieć: dobrze, ale wytłumacz mi, o co tobie chodzi, a nie tam cicho bądź, nie? Nie, co ty chcesz właściwie? To chcesz? Dobrze, to zrobimy tak, jak tak i tak. I dziecko rozumie, że ty z nim współpracujesz i zaczyna być inaczej, ale Bóg z nami w właściwy sposób postępuje. Także czasami, jeżeli coś nam leży na sercu, to też wyraźmy Bogu to, co mamy powiedzieć. Powiem: Boże, mi chodzi o to i o to, dlatego mi jest źle, dlatego się źle czuję, nie? Dlatego ktoś mnie zranił, bo tu się źle poczułem. Po prostu wyraźmy to. Tak samo będziemy później umieli rozmawiać z ludźmi. Ktoś ci zrobi jakąś przykrość, przyjdziesz i powiesz: wiesz co, przykre to było dla mnie, porozmawiajmy o tym, nie? Jakoś nie będziesz się gniewał, nie? Tylko po prostu wyjaśnijcie to sobie. Czyli mówiłem o tym, że Bóg jest dobrym ojcem i Bóg nas wychowuje, dlatego nas kształtuje, dlatego nas koryguje. Mówiłem też o tym, abyśmy zbierali sobie te talenty w niebie, te skarby w niebie, i chciałem też przypomnieć tą historię o talentach, tak? Kiedy Bóg daje, kiedy pewien Pan rozdaje talenty, abyśmy nimi obracali. Kochani, mamy w naszym życiu talenty. Mi nie chodzi tylko o talenty jako dary Ducha Świętego. Mi nie chodzi tylko o mentalne zdolności. Ale twoim talentem, tym, co masz obracać, jest między innymi twoja rodzina, czy twoi bliscy, czy twoi przyjaciele. Czy twoi wrogowie również? Jak z nimi postąpiłeś? Co z nimi zrobiłeś? Czy przyniosłeś już zysk dla Królestwa Bożego, czy szkodę? Czy po prostu byłeś dla tego nieprzyjaciela, po prostu błogosławiłeś tego nieprzyjaciela? Czy po prostu byłeś taki sam jak on? Tym wszystkim po prostu musimy obracać, aby przynieść zysk dla Królestwa Bożego. A to będzie się pomnażać, tak? Słowo Boże mówi w Salomona. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Czy dajesz hojnie? Czy jesteś hojnym w dawaniu? Nie mówię o finansach. Ja mówię o tym, czy serce dajesz, czas dajesz, życie dajesz. Czy jesteś otwarty na innych. I Biblia mówi, że jeżeli dajesz hojnie, jeszcze więcej zyskujesz. Czyli wraca do ciebie pomnożone, tak? Tak samo jest z tymi talentami, o których mówiłem. Inwestujesz je, one wracają pomnożone, tak? I tak Bóg później nas z pewnych rzeczy rozliczy. A jeżeli nadmiernie skąpisz, stajesz się uboższy. I dalej. Jeżeli kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony. Kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Mnie to słowo niesamowicie dotknęło. Kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Zapamiętaj to słowo, jeżeli będziesz potrzebował w życiu pokrzepienia, ono przyjdzie z tego powodu, że innych pokrzepiałeś, ono wróci do ciebie. Więc jeżeli dziś po prostu innych zachęcasz i po prostu jesteś dla nich błogosławieństwem, to do ciebie wróci. Bóg o to zadba. Ja muszę Mateuszowi, mojemu synowi tłumaczyć, czasami jest taki, wiecie, taki samolubny, nie? Nie wiem, czy wszystkie dzieci takie są, ale mój jest. Ciągnie do siebie, nie, on to moje i koniec, nie? Nie dam, albo coś tam, bo on mi zabrał, albo on mi zrobił, nieważne, czy... Siostra, czy brat, czy ktoś tam inny. Ja chcę pośpiewać mnie dzisiaj. Ale ja mu mówię, bądź dobry dla innych. Po prostu bądź dla innych taki, jak chcesz, żeby byli dla ciebie. Jest takie słowo, które jest jednym z przykazań, z głównych przykazań, tak? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli jak chcesz, aby inni ci czynili, tak ty czyń im, tak? Więc jeżeli chcesz, żeby inni ci dawali też, to też musisz innym dawać. Prosta zasada, ja to tłumaczę dziecku. I my to wszystko, to już wiemy bardzo często. Ale teraz posłuchajcie. A jak innych traktujesz, jak oni zrobią coś złego wobec ciebie? Popełnią błąd i niesprawiedliwie cię oskarżą. Będą mieli pretensje niesprawiedliwie. Jak ich traktujesz? Tak? Tak jest? Odwrócisz się do kogoś. Ale on to, no wiesz, tak narobił. Jak się później czujesz, jak ty coś takiego zrobisz? Czujesz się, jakby cię wszyscy inni obgadywali. To do ciebie wraca. Wraca do ciebie. I później tak żyjesz. Niektórzy ludzie żyją całe życie tak. Po prostu obgadując innych, bo się czują obgadywani. Dlatego, że to do nich wraca. Tak jak innych traktujesz, tak do ciebie wraca. Więc jeżeli widzisz czyjś błąd, czyjś potknięcie, to nie bądź dla niego niemiły. To po prostu... Biblia mówi, że miłość przykrywa wiele grzechów. Tak jest napisane w Nowym Testamencie. Niech twoja miłość, twoja cierpliwość dla tej osoby przykryje tych wiele grzechów. Po to, żeby to później do ciebie wróciło. Bo nikt z nas nie jest doskonały, to co bracia się dzisiaj modlili. Nikt z nas nie jest po prostu lepszy czy gorszy. Każdy z nas popełnia błędy. I będziesz oczekiwał, żeby inni cię pocieszyli. Będziesz oczekiwał tego, żeby inni okazali cię przychylność, łaskę, bo ty coś zrobiłeś źle. I nie chcesz, żeby ludzie cię potraktowali w sposób ostry, nieprzyjemny. Więc ty również tak potraktuj wcześniej innych. I to do ciebie wróci we właściwy sposób. Dalej jest tutaj napisane, kto chowa zboże, tego ludzie przeklinają, lecz błogosławieństwa spoczywa na głowie tego, kto je sprzedaje. Kto pilnie szuka dobrego, szuka łaski Bożej, lecz kto dąży do złego, na tego ono spada. Pilnie szukamy dobrego. Czyli na przykład czego szukamy? Szukamy tego, tak ogólnie biorąc, szukamy tego, aby nasze życie było tą drogą sprawiedliwego, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Pilnie szukamy dobrego. Pilnie szukasz dobrego. Pilnie, mocno, zdecydowanie, zdeterminowanie. Porzucasz ciężary, porzucasz grzech, porzucasz rzeczy, które ci przeszkadzają, które są problemem, które cię zatrzymują. Odrzucasz te rzeczy. Pilnie szukasz dobrego, szukasz łaski Bożej, czyli ta łaska Boża to jest coś niezasłużonego, czyli coś, co cię wspomaga, co cię wspiera. Więc jeżeli będziesz na tej drodze sprawiedliwego, Bóg będzie wspierał ciebie łaską Bożą. Łaską Bożą, czymś nadnaturalnym. Bo czy my jesteśmy w stanie sami po prostu przejść przez to życie? Nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić i żyć życiem sprawiedliwym. Jesteśmy cieleśni, żebyśmy oparli się tylko na cielesnej sile, jesteśmy po prostu pożałowania godni, będziemy tylko mentalnymi chrześcijanami i będziemy oszukiwać samych siebie. My musielibyśmy się zamknąć w zakonie, murem ogrodzić po prostu, wyznaczyć sobie super dyscyplinę, żeby być sprawiedliwi, bo się nie da. Będąc na tym świecie, mając tyle po prostu różnego rodzaju pokuszeń wokół siebie, nie bylibyśmy w stanie po prostu żyć po prostu życiem sprawiedliwym. Dlatego niektórzy się zamykają w tych zakonach, oczywiście ich błogosławię, ale to nie jest Boży pomysł. Dobrze jest oddzielić swoje życie dla Pana w modlitwie. To jest dobre, nie? I ci ludzie przeżywają spotkania z Bogiem. I niektórzy się bardzo nawet wstawiają i modlą. Dlatego ich szanujemy i błogosławimy. Ale to nie było Bożym zamiarem, bo gdyby tak było, to Jezus w ciągu swojego życia by założył zakony, pobudowałby je, a nigdy żadnego nie zrobił. Wręcz przeciwnie, szedł do świata, tak? Czyli na naszych naturalnych zdolnościach nie możemy też opierać naszego duchowego życia. I tu chciałem też jeszcze jedną rzecz wspomnieć, którą sobie zanotowałem. Mówiłem o tym, żebyśmy byli wdzięczni Bogu, tak? Wdzięczność również jest bardzo bliska uwielbianiu Boga. I myślę, że my jesteśmy stworzeni po to, żeby żyć razem z Bogiem, razem z Nim panować, razem z Nim królować. Do tego nas Bóg przeznaczył. Ale jest to również takie miejsce, które jest w każdym człowieku włożone, jak pewna forma uwielbiania, czy forma oddawania czci. Jest coś takiego. Ludzie narodzili się na ziemi, nie znając jeszcze Boga i chrześcijaństwa i zawsze musieli kogoś uwielbiać albo coś uwielbiać, tak? Poganie, gdziekolwiek by się nie znaleźli, coś sobie zawsze znajdywali. W Rosji, gdzieś tam na wschodzie, daleko na Syberii, bo teraz jest nawrót do pogaństwa, wiele jest taka moda, żeby wracać do pogaństwa, nie wiem, jakieś duchowe odjazdy ludzie łapią, straszne, ale jest przywracanie jakiegoś kultu kamieni, wiecie, jakichś takich rzeczy, że tam jakieś kamienie, głazy, to gdzieś tam na stepie, takie ozdobione kolorami i oni chodzą wokół tego, wiecie, i tam jakieś tam mantry robią i takie rzeczy, nie? Normalni ludzie, normalni, ubrani tak jak my po prostu, wracają do jakiejś tam religii, która kiedyś tam była w tym czasie. I oni się ich pytają, a czy wam nie przeszkadza, bo to nie chrześcijańskie? Nie, to taka tradycja i w ogóle, nie? No, to niezły odjazd mają, to nie jest żadna tradycja, tylko to jest po prostu pogańskie jakieś czczenie, jakiś bóstw, przedmiotów, nie? Jakichś przodków, nieprzodków, Matki Ziemi, o takie rzeczy. Oni do takich rzeczy wracają. To jest taki duchowy odjazd w czasach ostatecznych. W tym się również czasy ostateczne charakteryzują. Ale każdy człowiek miał taką cechę w sobie, aby składać cześć. Ja nie wiem dlaczego. Po prostu Bóg w nas to włożył. I tu chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Jak dzisiaj uwielbialiśmy to, kochani, kiedy Bogu oddajemy cześć, niech to będzie po prostu moment, kiedy ty naprawdę oddajesz Bogu cześć. Jest czas, kiedy po prostu jesteś Bogu wdzięczny i po prostu mówisz, Panie, dziękuję Ci i możesz Bogu dziękować w ten sposób nawet, że zasiadasz z braćmi po prostu do uczty czy z rodziną po prostu do jedzenia. To może być forma dziękczynienia, dlatego że Izrael zbierał się, szedł na pielgrzymkę do Jerozolimy i tam było napisane, żebyś tam przez 7 dni radował się przed Panem i odmawiał swojej duszy, czego zapragnie, oczywiście poza grzechem. Tak? Oni byli żyli sprawiedliwym życiem. Tobie i Twojej rodzinie i Twojej służbie, abyście się cieszyli i radowali przed Bogiem. To było 7 dni takiego dziękczynienia przed Bogiem, świętowania. To jest ciekawe. I my też mamy taką zdolność, że chcemy świętować. Tak? Coś się wydarzy, lubimy świętować. Zasiąść z ludźmi, zjeść. To jest rodzaj świętowania. Jest też moment takiego, uważam, że kiedy zgromadzamy się jako zgromadzenie Boże, to jest też taki moment świętowania. My świętujemy Bożą obecność. My świętujemy przed Panem. Czy dziękczynienie składamy Jemu i dla Niego. Jest taki wtedy ten czas właśnie takiego świętowania. Są pieśni uwielbienia, są pieśni dziękczynne, są pieśni takiej radości, pieśni chwały. Ale jeżeli cokolwiek czynimy, jeżeli jest ten moment, że chcesz naprawdę Bogu podziękować, zgodnie z tym, jak Jezus nas uczył, abyśmy się modlili. To nie jest przypadek, że Jezus powiedział, modlcie się w ten sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, tak? Bądź wola Twoja. Święć się imię Twoje. Nie jest przypadek, że Bóg zaczął od tego. Ucząc nas modlić się. Dlatego, że jest bardzo ważny to, czy ty uwielbiasz Boga, czy oddajesz Mu chwałę i cześć. I to, co mówię, to nie jest tylko jakaś sucha teoria. Ja też tak się zastanawiam, o co chodzi w tym nauczaniu, ale ja zdaję sobie sprawę, że jest takie coś w naszym życiu, taki moment, który każdy z nas powinien mieć część swojego życia również przeznaczoną na to, jak sprawowanie kapłaństwa. Dlaczego? Dlatego, że my poruszamy się w świecie fizycznym, myślimy na sposób ludzki, fizyczny, mentalny, tak? Ale żyjemy w świecie duchowym, który jest ponad światem fizycznym, jest ważniejszy. I musimy rozumieć, że pewne sprawy duchowe są uzależnione od duchowych naszych działań. Modlitwa nie jest rzeczą tylko czysto logiczną. Modlitwa ma wyraz duchowy. My zaczynamy w sposób naturalny, ale jest to już również wyraz duchowy. Jeżeli ty chcesz, żeby twój głos w sposób duchowy dotarł do nieba, to musi mieć duchowy nośnik, tak? Przecież nie ma możliwości, żeby twój głos w sposób naturalny doleciał do nieba, tak? Musi być jakiś duchowy łącznik między twoimi słowami fizycznymi a światem duchowym, a tronem w niebie, a aniołami Bożymi. Musi być jakiś duchowy łącznik. I on jest oczywiście, bo ten świat duchowy jest połączony ze światem fizycznym. Ale żeby pewne rzeczy się wydarzyły, my musimy czasami dokonać pewnych duchowych, wyrazić coś w duchu. Dlaczego? Dlatego, że my, każdy z nas ma dany autorytet od Boga, aby pewne rzeczy w duchu po prostu się działy, aby się zmieniły. Oczywiście poruszamy się w tym czasami troszeczkę jeszcze bez doświadczenia. Czasami nie wiemy jak, nie wiemy o co chodzi. Dlatego Bóg na przykład dał nam zdolność modlitwy językami. Jeżeli nie wiesz, jak się modlić, modlisz się w językach. I to już jest pewien duchowy aspekt. Kiedy nie wiesz, o co chodzi, nie wiesz, co masz zrobić z daną sytuacją. Ja powiem to, co również Małgosia mówiła dzisiaj. Uwielbiajmy Boga. Miałem to mówić to z Księgi Kronik dzisiaj. Także trafiłaś. O tym właśnie, o tej historii. Dlaczego? Dlatego, że to dwie bardzo mocne historie, takie, które mi przyszły do serca, na pewno byśmy je znaleźli więcej, które pokazują, że świat duchowy jest ponad światem fizycznym i trzeba wykonać pewien duchowy ruch, fizyczny ruch, który ma wpływ na świat duchowy, aby coś się w duchowym świecie zmieniło i miało wpływ z powrotem na świat fizyczny. Tak to powiem. Rozumiecie? Są pewne zależności duchowe, pewne moce duchowe, aniołowie, zbuntowani aniołowie, czyli demony, które mają, które panują nad światem duchowym i przez to mają wpływ na świat fizyczny. Tak? Rozumiecie, co mam na myśli? Mają wpływ na ludzi, na wydarzenia historii, wydarzenia w państwie i tak dalej. Ale my, po naszej stronie jest Bóg wraz ze swoją armią aniołów. I my po prostu we właściwy sposób, pewne rzeczy czyniąc, mamy wpływ na zmiany w świecie duchowym, aby te zmiany nastąpiły z powrotem w świecie fizycznym. I tym wpływem jest modlitwa. Dlatego ona nie może być tylko po prostu logicznym, humanistycznym wypowiadaniem pewnych słów. Ta modlitwa musi poruszyć niebo. Ona może być wypowiedziana bardzo normalnie i spokojnie, ale ona musi poruszyć niebo. Musi ten świat duchowy się zatrząść od twojej modlitwy. Jest takie miejsce w Biblii, gdzie ono jest? Chyba w Dziejach Apostolskich. To nic, nie będę tego teraz szukał, ale szkoda, że nie pamiętam teraz tego. Gdzieś to znajdę, może mi się przypomni. Jest taki moment, kiedy jest to napisane, szczególnie w tych takich nowych testamentach, takie co mamy, gdańskie to tłumaczenie, kojarzycie? Tam jest takie fajniejsze zrozumienie. Czyli w Nowym Testamencie to jest na pewno napisane. To jest chyba w Ewangeliach któryś, to Jezus powiedział, to są słowa Jezusa. Ale nie pamiętam teraz dokładnie, w którym to jest miejscu. Aby, że kiedy po prostu twoje życie, to chyba jest o tym, że jesteś dobrym szafarzem, tak mi się wydaje. Chyba tak, że jeżeli jesteś dobrym szafarzem, czyli dobrze sprawujesz swoją służbę, to wtedy twoje poważanie twojego życia wzrasta. Jak tam jest napisane? Twoja po prostu autorytet, o tak, autorytet po prostu twojego życia, ja to tak mówię swoimi słowami, autorytet twojego życia po prostu wzrasta. Jeżeli twoja służba przed Bogiem jest wierna, to autorytet twojego życia wzrasta. To znaczy, że jeżeli nie jesteśmy zbyt wierni Bogu, nasza modlitwa czasami nie ma takiego wpływu na świat duchowy. Nie ma mocy. Ale jeżeli po prostu odrzucasz pewne rzeczy, dokonujesz jednego zwycięstwa w swoim życiu, drugiego, trzeciego, czwartego po prostu, autorytet twój wzrasta, ty jakby rośniesz, wiecie, w siłę po prostu, twoja zbroja jakby się wyposaża, wiesz, mięśnie nabierają siły, nie? I twoje słowo, które ty opowiadasz, ma znaczenie w świecie duchowym. Dlatego nasza modlitwa może być bardzo delikatnie powiedziana. Nie musi być wykrzyczana. Piękne dzwonki mamy w naszych komórkach, tak? To jest, pamiętajmy, kochani, starajmy się pamiętać, żeby wyłączać nasze dzwonki. Można, jest taka opcja w komórce, wycisz. Wcześniej, przed nabożeństwem. Będziesz wiedział, kto dzwonił do ciebie. Nie musisz wyłączać telefonu. Jest tryb tam cichy, taki, że nie słychać. On może robić tylko bzz, bzz, albo nic w ogóle. Ale dobra, nieważne, to jest inny temat już. Więc autorytet duchowy, aby wpłynąć na świecie, na sprawy duchowe. Jeżeli na przykład nie będziesz już miał właściwych postaw, jeżeli trwasz w jakimś grzechu, jeżeli jest jakaś nieprzebaczenie, jakaś niesprawiedliwość w twoim życiu, twoja modlitwa czasami nie ma wyrazu, nie możesz po prostu, czujesz, że modlisz się i coś się nie dzieje, po prostu to czasami jest, są uczucia, czasami nie należy słuchać tego, co nasze uczucia mówią, ale może się tak wydarzyć, że nasza modlitwa nie ma po prostu wpływu na ten świat duchowy. Dlatego najpierw po prostu powinniśmy porządkować nasze sprawy w życiu, tak? Przychodzisz do Boga, mówisz, Boże, po prostu wybacz mi za postawy mojego serca, za to, że nagrzeszyłem, że szedłem za radą bezbożnego, oczyść mnie przez swoją krew, chcę Ci również dziękować i Cię uwielbiać, tak? Wywyższyć Ciebie najpierw w moim czasie modlitwy. I po prostu przejść przez ten czas. Ja wiem, że to można, mogę powiedzieć o jakichś metodach, tak? One, to nie są jakieś ścisłe metody, że trzymamy się jakiegoś planu takiego, wiecie, punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, ale często Duch Święty nas przeprowadza przez to, a my nawet o tym nie wiemy. Przez pewien rodzaj po prostu takiego, wiecie, najpierw ukorzenia przed Bogiem, a potem wejścia dalej, nie? Ja jestem w tym elastyczny, ale wiem, że te pewne zasady działają. I to, co na przykład zrobił lud Boży, wtedy to było z Jozjaszem, tak? Królem jakoś tak, no tak? Chyba z Jozjaszem. Kiedy oni zrobili, zobaczcie, po ludzku, logicznie, w jaki sposób śpiew śpiewaków na przodzie armii mógł zniszczyć i po prostu sprawić, że oni się pokłócili. Po ludzku nie ma takiej możliwości. Nie ma na to naturalnego wytłumaczenia, że oni, nie wiem, usłyszeli śpiewak i bębny i się zaczęli kłócić i drżeć. No nie ma czegoś takiego. To była armia, rozumiecie? To byli wojskowi. To nie jest tak, że ci ludzie może się chcieli przestraszyć. Coś w świecie duchowym się stało. Bóg to zrobił. I ty przez swoją modlitwę musisz, jeżeli chcesz pewne rzeczy przezwyciężyć w swojej pracy, czy wśród, nie wiem, sąsiadów, czy po prostu jakiś dylemat, problem, konflikt, musisz to przezwyciężyć w świecie duchowym. Nie walczysz przeciwko ludziom. Tylko wiedz, że przeciwko pewnym po prostu układom, siłom demonicznym, które za tym wszystkim stoją. Dlatego nie warto czasami rozmawiać z ludźmi. Nie? Oczywiście należy pewne rzeczy powiedzieć, porozmawiać, ale nie walczysz przeciwko nim. Zrozum to, że najpierw się po prostu pomóż o te rzeczy, żeby one były w świecie duchowym zmienione. I tu jest właśnie to, do czego chciałem powiedzieć. Bądźmy ludźmi uwielbienia, czyli między innymi dziękczynienia, ale bądź człowiekiem uwielbienia. Kiedy uwielbiamy razem Boga, aniołowie stoją pośród nas. Jestem na to 100% przekonany. Aniołowie przychodzą, stoją razem pośród nas, i razem z nami uwielbiają Boga. Więc jak oni uwielbiają Boga z nami? O tak? Tak uwielbiają Boga? Ja wiem, że tak może krytycznie mówię, ale wiecie, chcę tylko coś zobrazować. Kiedy oni uwielbiają Boga, to uwielbiają Boga po prostu. Całym sobą, wszystkim, co mają, tak? Są te postacie w niebie, które mają po trzy, tak, trzy pary skrzydeł, tak, które zakrywają oczy, po prostu kłaniają się i tak dalej. Jest pokłon w niebie też. W niebie jest oddawany pokłon przed Bogiem. Czy ty w swoim uwielbieniu oddajesz Bogu pokłon? Czy jest taki moment, że oddajesz Bogu pokłon? Jeżeli trzeba, to uklęknij. Jeżeli nie, to po prostu stań przed Nim. Niech to będzie też, wiecie, stanąć przed Bogiem, tak jak przed Królem. Stawić się przed Króla. Ty się stawiasz przed Króla, tak? Ty stoisz przed Królem. Nie stoisz znudzony, zniechęcony, ale stoisz przed Królem, przed majestatem Króla. Oddaj Bogu cześć i chwałę tak, jak Mu się należy. Ja nie mówię, że musimy wszyscy tutaj pląsać, tańczyć i krzyczeć. Nie mam problemu z tym, abyśmy to robili. Ale możesz to zrobić w cichości serca. Ale zrób to przed Bogiem. Są takie momenty czasami w naszym życiu, że się czujemy po prostu zniechęceni, obciążeni jakimiś trudnościami i, no, i przychodzimy na zgromadzenie, no i ciężko mi, nie? Po prostu nie wiem jak, nie? To po prostu wstań, nic nie mów, ale wstań i oddaj Bogu cześć. Za to, że żyjesz, że jesteś, że masz różne sytuacje, zawsze jest okoliczność, w jakich możesz Bogu dziękować, a nawet jeżeli są same problemy wokół ciebie i tak, wstań i Bogu oddaj cześć. I wyraź to, zrób to tak jak aniołowie w niebie. Zaśpiewaj, święty, 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 święty jesteś Panie zastępów. Bóg jest święty, Bóg jest ponad tymi problemami. Kiedy my skupiamy się nad problemami, na problemach i mówimy, nie mogę uwielbiać, bo to czy tamto, to wywyższasz problem, ty skupiasz się na problemie. Dla ciebie ten problem jest bożkiem wtedy. To jest powód twojej czci, twojego czasu, twojego skupienia. Ty skupiasz się na problemie. Ale powinieneś powiedzieć, dobrze, to jest problem, ale ja teraz dyscyplinuję swój umysł i przestaję się skupiać na problemie, ale zacznę wywyższać Boga. I dokonujesz pewnych aktów duchowych, pewnych duchowych, jak to powiedzieć, wyrażasz pewne rzeczy duchowe, duchowo, zmienia się sytuacja w twoim sercu, zmienia się uczucie, zmieniają się emocje, zmieniają się okoliczności i Bóg w tym czasie rozprawia się z twoimi wrogami, z armią wroga, z tymi problemami. Tysiące razy miałem taką sytuację w życiu, że przychodziłem tu obciążony i mówię, i w końcu się decydowałem. Czasami było tak, że po prostu myślę, nie dam sobie rady, czy to było na przykład jakieś spotkanie modlitewne, że jak ja przyjdę na to spotkanie modlitewne? Nie masz, przecież ja tak mam po prostu namieszane po pracy trudności. Ja wiecie, naprawdę mam czasem ciężko w pracy. Myślę, no przyjdę tu i jeszcze na przykład było o 19 modlitwa i poprowadzić modlitwę. Mówię, nie dam sobie rady. Jestem pusty, suchy, nie mam nic w sobie. Jedyne co mogę, to po drodze się trochę modliłem. Czasami jeszcze chwilę po prostu siadałem sobie w samochodzie i modliłem się po prostu, żeby jakoś ta modlitwa coś po prostu robiła, żeby coś Boże namaszczenie na mnie spłynęło. Czasami coś poczułem, czasami nie, ale powiem wam, że były takie momenty, kiedy przyszedłem w totalnej słabości na spotkanie. W totalnej słabości. Nie miałem żadnych słów w ustach, żadnych, nic. Ale zacząłem się modlić. I normalnie modlitwa zaczęła płynąć. Gdzieś z głębi, gdzieś z wnętrza, gdzieś z ducha. I myślę, Boże mój, to jest niesamowite. Po prostu twój duch się modli. Jesteś duchową istotą, jesteś duchową osobą. Mówiłem też o tym jakiś czas temu, że potrzebujemy karmić się Słowem Bożym, tak? Jezus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. To nie jest bajka, to nie jest baśń braci Grimm. Każdy człowiek żyje również, duchowa istota żyje jedząc Słowo Boże. To nie jest slogan, to jest fakt. Twój duchowy człowiek potrzebuje duchowego Bożego Słowa. Nie tylko samego pustego, wiecie, tam paru wersetów, ale słowa, które pochodzi od Boga, które będzie żywe, które będzie jak ten chleb, prawda? Czasami otwieram Biblię i nie wiem, gdzie tu poczytam, tam poczytam i czuję, że to nie jest to nie jest też ten kawałek chleba. Szukam tego kawałka chleba. Gdzie jest ten kawałek chleba? Czasami jak trafisz, to później nie możesz skończyć, bo tak ci smakuje. Jesz, nie? I czujesz się nasycony. Twój duchowy człowiek potrzebuje być karmiony cały czas. Nie może być słaby, on musi być karmiony. Chciałem wrócić do pewnej myśli. Tak? I potrzebujemy się karmić Bożym Słowem, tak? Potrzebujemy być tymi ludźmi uwielbienia, a w międzyczasie co mówiłem jeszcze? Aha! Nie walczymy z ciałem. Bardzo rzecz ważną, fajną rzecz chciałem przeczytać. Habakuk. Trzeci rozdział. Kto zna na pamięć, to wie, co chciałem przytoczyć. Bo to jest znany fragment z Biblii. Gdzie to jest? Która to jest strona? To jest taka króciutka księga w Starym Testamencie. Michała, Nahuma, Sofoniasza. Habakuka jest, to jest strona 1000 równo, 1000. I to jest fragment, kiedy po prostu jest tragedia, po prostu Bóg sąd swój wylewa na lud Boży, prawda? I Habakuk się modli, modli się jako prorok, błagalnie po prostu, mówi, Panie, straszne rzeczy, to się stało, tamto się stało, jest źle po prostu, Ty osądzasz nas, nie? Ale w tym wszystkim po prostu... W tym wszystkim po prostu Habakuk się modli. W jaki sposób się modli? Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu i weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, pozwala mi kroczyć po wyżynach. On jest moją mocą i będę się radował w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Logicznie jest to nonsens. Nie można na poziomie naturalnym rozumieć tak do końca, o co tu chodzi, dlatego że jeżeli byś był osobą zupełnie niewierzącą w naturalny sposób, to nic by się, jak może się wydarzyć, co ty psychologicznie sobie coś wyobrażasz? Takie coś to nie, psychologicznie to może ciebie wprawić w jakiś dziwny nastrój, ale nie zmienia rzeczywistości wokół ciebie. A kiedy ty Bogu dziękujesz w trudnościach, kiedy drzewo figowe nie wydaje owocu, na winoroślach nie ma gron, kiedy wszystko się nie dzieje dobrze, nie ma owiec, bydła, po prostu jest totalny kryzys, a ty w tym wszystkim umiesz się radować w Bogu, oddajesz Bogu chwałę i Bóg walczy z twoimi przeciwnościami, On jest twoją siłą i On zmienia te okoliczności, to już nie jest naturalne. To już jest coś ponadnaturalnego. I my potrzebujemy rozumieć, że potrzebujemy poruszać się w tych ponadnaturalnych rzeczach. Czasami jest trudność, czasami jest kłopot, czasami jesteś słaby, ale wtedy potrzebujesz się trochę zdyscyplinować. Potrzebujesz swoje myśli wziąć w garść, powiedzieć, jest trudno, moje myśli błądzą, jestem załamany, zniechęcony, nie mam sił, ale stanę przed Bogiem i chcę Mu oddać chwałę i cześć, bo On jest tego godzien. A niech On zrobi resztę. I zaświadczam Ci, Bóg Cię podniesie. Bóg postawi Twoje nogi na wyżynę. Jeżeli będziesz tym wierny, jeżeli będziesz Go wywyższał w czasie trudnym, w czasie niemożliwym, Bóg Ciebie podniesie. Bóg odpowie, bo On sam powiedział, że kiedy pokorny do Niego przychodzi, zostanie wywyższony, zostanie wyniesiony. Kiedy przychodzisz w pokorze, w uniżeniu i wywyższasz tego, który zasiada na tronie, On dotrzyma słowa i to Jemu samemu zależy, aby wywyższyć siebie samego. Więc jeżeli Ty Jego wywyższasz, jeżeli Ty Jego wywyższasz ponad tym problemem, On sam będzie chciał udowodnić, że On jest ponad tym problemem. I On to zrobi. Myślę, że na koniec jeszcze przeczytam Jozuego. Pierwszy rozdział. Wiecie, mam takie przemyślenia, że my jako wierzący jesteśmy bardzo nieśmiali. Ludzie niewierzący od nas są dużo bardziej śmiali i dużo więcej osiągają w swoich planach życiowych niż my jako wierzący. To jest błąd. Dlatego, że Bóg nam... Nie możemy być zawsze nieśmiali. Bóg nam dał zdolność, abyśmy pewne rzeczy zdobyli, abyśmy weszli w posiadanie pewnych rzeczy. Mówiłem o tej jednej historii z Jozjaszem, a druga historia jest z miastem Jerycho. To też jest rzecz nadnaturalna, tak? To jest drugi niesamowity przykład. Oni zrobili coś naturalnego i chodzili 7 dni, potem 7 dnia chodzili przez 7 razy, a potem wydali okrzyk bojowy. To ciekawe jest, ciekawą rzeczą, którą ostatnio ktoś zauważył, ktoś tam nauczył chyba, któreś z tych sióstr, co przyjeżdżały, tak? Że oni w tym czasie nic nie mówili. Nie wolno im było w tym czasie rozmawiać ze sobą. A wiecie dlaczego? To jest niesamowite. Żeby nie mówić słów niewiary. 7 dni każdego dnia chodzili wokół Jerycha. To nie było małe miasto, więc było ciężko iść przez piach, tak? I co oni by mówili? Ty, drugi dzień tak idziemy. Stanie się coś, czy nie stanie? Może się coś stanie. No dobra, kazał Jozue iść, to idziemy, nie? Trzeciego dnia nic się nie dzieje. Ale mury grube, ty nie da rady. W ogóle patrz, jaką mają tutaj jakieś wyrzutnie, tu jakieś łuki. Nie da rady. Nie, po co by to przyszliśmy w ogóle? Idźmy do domu, ciężko już. Żony czekają, gotują coś tam, nie? Idźmy do domu. Takie byłyby teksty, na pewno. Naturalne jest. No wyobraźcie sobie, że idziemy tam razem. I sobie rozmawiamy. O czym byśmy rozmawiali? A Bóg im zabroni, nie wolno im było nic mówić w tym czasie. Nic nie mogli mówić. Tylko były instrumenty i trąby i koniec. Z żadnego słowa. Nic nie wolno mówić. Żadnych słów niewiary. Dopiero na koniec pierwsze słowo to był okrzyk bojowy. I trąby. Bardzo ciekawe. To jest dla mnie bardzo ciekawy przykład. Ale to jest nadnaturalna rzecz, to nie było naturalne, nadnaturalna rzecz. Widzicie, Bóg odpowiedział na naturalne rzeczy, na naturalne gesty, czy naturalny jakiś nasz wyraz naszej wiary, tak? Tak, posłuszeństwa również, tak, posłuszeństwo, wiara nasza. W naturalnym świecie my to zrobiliśmy, a Bóg zrobił resztę. Więc kiedy ty Bogu oddajesz chwałę i cześć, w taki sposób, jak tylko możesz, czyli robisz wszystko, co możesz. W momencie, kiedy nie ma tego bydła w oborze, kiedy figi nie zakwitły i nie ma tych owoców, jest trudność, ty mówisz, Boże, ale ja będę wierzył w nadnaturalne, że ty jesteś ponad tym wszystkim i oddasz mu chwałę i cześć. Więc co Bóg robi? Odpowie zburzeniem mur Jerycha. Dlatego, że to już Boża moc zrobiła dalej. Nikt nie mógł tego, nie może tego wytłumaczyć w naturalny sposób. I tak samo Bóg zrobi w twoim życiu. Jeżeli będziesz się poruszał przez wiarę, posłuszeństwo, pilnując swoich dróg, to Bóg będzie odpowiadał na twoją wiarę przez zburzenie mur Jerycha. Mówiłem też, że nie jesteśmy odważni w pewnych rzeczach, śmiali w pewnych rzeczach. W pewnych okolicznościach powinniśmy być nieśmiali i delikatni oczywiście, ja wiem, ale w pewnych sytuacjach powinniśmy być bardziej śmiali. Ja kiedy teraz byłem na wyjeździe, tak mi jakoś Bóg dał takie przekonanie, aby nie być takim wycofanym, ale w pewnym momencie umieć, wiecie, jak kupujesz coś w biznesie, musisz być konkretny. Nie ma, że ty po prostu, nie wiem, ja to i tego, nie? Wtedy to musisz być konkretny. Tam masz po prostu postawić swoją rękę i powiedzieć, koniec, to jest mój temat, moja działka, mój teren, ja to zajmuję. Tak? I tacy powinniśmy być w naszym życiu. Jeżeli chodzi o sprawy duchowe i modlitewne, to powinniśmy tak po prostu postępować. Nie być tacy nieśmiali w modlitwie i niewierzący, i wycofujący się. Zajmij teren w modlitwie. Ja kilka razy robiłem tak w życiu po prostu. Tupałem. Mówiłem, to jest mój teren. Ja zajmuję ten teren w modlitwie. Dlatego, że tak. Dlatego, że diabeł będzie rozumiał, co ty w ten sposób pokazujesz. A jeżeli jesteś Bogu przed Bogiem wierny, to twój autorytet na tyle wzrósł, że on rozumie, że ty powiesz, ja nie ustąpię z tą. Będę się modlił, będę po prostu walczył o tą sprawę duchową i że trzeba to będzie pościł, a Bóg przyjdzie po prostu i potrząśnie. Duchowo diabeł to rozumie. Wie, o czym ty mówisz. Ty zajmujesz teren. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Bóg nam dał ziemię obiecaną. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przebycałem Mojżeszowi. Od pustyni, od Libanu, aż do wielkiej rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Widzicie, to jest nawet słowo o tym, żeby rozważyć, żeby karmić się tym Słowem Bożym, bo tobie się poszczęści. Czyli twój duchowy człowiek będzie odżywiony, silny, aby jakby nadać kierunek twoim myślom, twoim emocjom, twoim prowadzeniu. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. To jest przykazanie. Bądź mocny i mężny, to jest przykazanie. To nie jest delikatne, ojejku, jaki ty jesteś słabiutki. To jest przykazanie, bądź mocny i mężny. I chcę wam powiedzieć coś takiego, na koniec tylko już, bo to jest taka myśl na koniec. Są ludzie uczeni na tym świecie, prawda? Którzy doszli do czegoś w życiu, nie? Jak to się stało, że doszli do tego? No mieli na przykład dobry start, dobre dzieciństwo, nauczyciele, rodzice ich dali im dobry start, bo tam inwestowali w nich, może nawet od samego urodzenia, prawda? Że już dobrze je wychowywali i jakby ten umysł troszkę tak stymulowali, że miały więcej tych zdolności różnego typu, prawda? Ale niekoniecznie, czasem to jest również z różnych, uzależnione od różnych innych rzeczy. Ale jest jedna rzecz, która ludzi sukcesu doprowadza. Pracowitość tak, ale jest jeszcze jedna, pierwsza rzecz, zanim ten pracowitość wyniknie, jest planowanie. jest cel. Cel. Najpierw, przed tym wszystkim, co mówicie, wytrwałość, pracowitość i tak dalej, bo to wszystko dalej musi pójść za tym. Najpierw jest określenie celu. I co? Tak, wizja taka, tak. Żeby to widzieć, żeby się widzieć w tym miejscu, tak? Też motywacje oczyszczone muszą też być. Ja wiem, ja wam pokazuję tylko przykład. My musimy w motywacji, w sprawiedliwości przez to wszystko przechodzić, tak? Ale ja tylko pokazuję przykład. Naszym celem jest co? Pierwsze, znaleźć się w niebie. Amen? To jest nasz cel. Druga sprawa. Zasłużyć na nagrodę i razem z Nim panować nad wieloma. Tak, ja przytaczam również wersety z Biblii. Twoim celem to powinno być. Określ sobie taki cel w życiu i go osiągnij. To, żeby znaleźć się w niebie, to jest przede wszystkim przez łaskę, tak? Przez to, co Jezus zrobił, nie przez moje zasługi. To jest pierwsza rzecz. Ale znaleźć się w niebie z nagrodą. Biblia mówi, że ci, którzy budowali ze słomy, to spłonie to dzieło, tak? A którzy budowali z drogich kamieni, to dzieło po prostu pójdzie za nimi. Tak? Będzie miało wyraz. Więc możesz być zbawiony jak przez ogień, więc z czego budujesz? Określasz sobie cel, z czego buduję? W jaki sposób buduję moje życie, kim jestem, jaką mam relację z innymi, moja rodzina, wszystko. Określ sobie te rzeczy. Do czego chcesz dążyć? Módl się o te rzeczy, a Bóg oczyści twoje intencje. Jeżeli masz zły cel, to Bóg cię z tego wyprowadzi. Tak? Jeżeli masz cel, na przykład będę magistrem, a Bóg mówi, dobrze, fajnie być magistrem, a ja chcę ciebie, żebyś tam gdzieś służył, nie? To Bóg cię przez to przeprowadzi, to będzie jeszcze lepszy cel, tak? Także nie bójmy się sobie określić pewnych drobnych, określ sobie drobny cel. Dzisiaj na przykład moim celem jest tak, żeby wieczorem pójść do domu, przeczytać sobie pewien fragment i pomodlić się o pewne rzeczy. Określ sobie taki cel i bądź w tym wytrwały, bądź w tym pracowity, bądź w tym jak ci aniołowie Boży, którzy składają Bogu chwałę, tak, z pełnym zaangażowaniem, po prostu pokłoń się przed Bogiem, oddaj Mu chwałę, tak jak On jest tego godzien. I bądź tym wszystkim również odważny, mocny i mężny. Chociaż oczywiście ja się zgadzam, są momenty, kiedy należy być bardzo delikatnym i pokornym. Rozumiecie? Mądrość to nie znaczy pycha. Mądrość to znaczy pokora. Kiedy komuś z nas brakuje mądrości, co mówi Biblia? Proście o nią, proście o nią, proście o nią. A Bóg da, bez wypominania. Bóg da chętnie mądrości. Mądrość, my potrzebujemy bardzo dużo mądrości życiowej, nie tylko inteligencji, bycia magistrami, to jest też dobre, ale potrzebujemy mądrości życiowej, aby wiedzieć, jak się modlić i te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, jakby tak, no, wprowadzić w życie. Amen? To co, teraz naszym celem będzie, aby pomodlić się.